Witam serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że możemy też dzisiaj się spotkać tutaj. To może jeszcze raz powtórzę kilka słów o sobie dla tych, którzy byli wczoraj, a dla tych, którzy nie byli, powiem. Nazywam się Kazimierz Barczuk, mam 66 lat, żona Dorotę, 3 córki, 3 zięciów, 6 wnucząt. Ja jestem, razem z Dorotą jesteśmy jakby trzecim pokoleniem, które idzie za Chrystusem. Pierwsi to byli w jej przypadku i w moim też nasi dziadkowie. Też służą nasze dzieci. I wnuczka już jest, która ma jedna 20 lat, druga 15, ale też prowadzą uwielbienie w swoich kościołach, tam gdzie są. I cieszę się i dziękuję Bogu za to, co zrobił w naszej rodzinie. Od 40 lat jestem pastorem w chrześcijańskiej społeczności w Warszawie, a też od kilkunastu lat jestem dyrektorem misji po Śrimie. Tam są takie informatory. Jak ktoś by chciał poczytać więcej i zobaczyć to, co robię, można do tego sięgnąć. I na samym początku mojej służby, jak już mieszkałem w Warszawie, pochodzę z południa Polski, z Opolszczyzny, zmarła nasza babcia i pojechałem do tego miasteczka i razem z wujkiem, bratem mojej mamy i synem babci poszliśmy do szpitala. Lekarz oddał torebkę babci wujkowi, wujek tam patrzył, co jest w tej torebce i znalazł jedno takie zdjęcie w wielkości widokówki i dał mi to zdjęcie. Ja patrzę na to zdjęcie i tam przeczytałem, to było, na tym zdjęciu była rzeka Jordan i 1963 rok. I ja mówię, wujek, dlaczego babcia nosiła to zdjęcie cały czas ze sobą, tak jak najbardziej potrzebne, coś, co kobieta ma w torebce. I to zdjęcie nawet trafiło z nią do szpitala, było przy jej śmierci. Dlaczego kilkanaście lat ona to miała ze sobą? I wujek wtedy zaczął płakać i powiedział do mnie, że jesteśmy Żydami. To był pierwszy raz, dowiedziałem się, że jestem Żydem. Chociaż mówiono czasami o nas, ale wiecie, to jest tak w naszym kraju, jak nie byłeś katolikiem, no to byłeś albo Niemcem, albo Żydem, albo Ukraińcem, albo Rosjaninem, zależy w której części Polski mieszkałeś. Także jakby to mówili, ale wtedy tak po raz pierwszy sobie uświadomiłem, kim jestem, ale już swoją służbę miałem, wykonywałem, wróciłem do Warszawy, to trwało jakiś czas. I pamiętam jednego dnia, gdy modliłem się, mówię, Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu, ja chciałbym wiedzieć, co jest w Twoim. I moi kochani, czasami dobrze jest wiedzieć, jakie Bóg ma marzenia, co sprawia Mu radość, co Go smuci. Ja mówię, Boże, chcę to wiedzieć. I pamiętam, czytałem list do Rzymian, 10 rozdział, 1 wiersz i Paweł mówi tak, moje modlitwy i pragnienie serca mojego zmierzają ku zbawieniu Żydów. Pamiętacie, Paweł był posłany do nieobrzezanych, do nieżydów. To była jego służba. Piotr był posłany do Żydów. Ale Paweł nie mówił o swojej służbie, nie mówił jakby o swojej pracy, którą wykonywał dla Boga, do którego Bóg go powołał, tylko Paweł mówi o swoich marzeniach, które miał gdzieś w głębi serca. I Paweł mówi, moje marzenia, czy moje pragnienie i modlitwy mojego serca zmierzają ku zbawieniu Żydów. I oczywiście to było jakby z jednej strony, wczoraj tego nie powiedziałem, dzisiaj tego dopowiem, ale z drugiej strony Paweł też wiedział, czy znał zasady ewangelizacji. Wiedział, że gdy zależy mu, aby poganie byli zbawieni, to tam pamiętacie ten tekst w liście do Rzymian na początku, który on pisał. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. I Jezus, kiedy był na ziemi, kiedy Jezus mówił, będziecie świadkami czy świadectwem, jak on wymieniał? Dla Jerozolimy, dla Judei, dla Samarii, po krańce ziemi. I powiem, to nie był przypadkowa kolejność. My czasami mówimy tak, że Jak Jezus wymieniał, mówił to, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił Jerozolima, Judea, Samaria, krańce ziemi. Co Jezus miał na myśli? A jak myślicie, czy Jezus mógł mówić to, co myślał, czy nie? A może miał na myśli to, co powiedział? My zawsze, jak czytamy Boże Słowo, nawet a szczególnie Stary Testament, to czytamy, to mówimy, co Bóg miał na myśli, to mówiąc. A może miał na myśli to, co powiedział? Może miał na myśli, co jest napisane i zaczynajmy zawsze od tego. I Żydzi tak traktują tekst, to, co jest napisane. I szatan, który rozmawiał z Jezusem, pamiętacie, jak go kusił, to on mówił, jest napisane. Może Bóg mówi to, co myśli. My czasami zastanawiamy się, co miał... Oczywiście, my mamy trochę dzisiaj skomplikowaną rzecz, bo to była w innym języku, w innej kulturze, w innym czasie. Musimy mieć jakby dużo innych rzeczy, żeby do tego dojść. Ale powiem najprościej, zaczynać od tego, co jest napisane. I robić to, co jest napisane. I kiedy powiedziałem, Boże, chcę wiedzieć, co jest w Twoim sercu. I zrozumiałem, że to jest w Bożym sercu, co Paweł mówi, bo to była jakby odpowiedź na moją modlitwę. I powiedziałem, jeżeli to jest Twoje pragnienie dla mnie, chcę to robić. Wtedy powiedziałem w kościele, że puśćcie mnie do moich braci Żydów, chcę, aby Ewangelia też doszła do tego narodu. I Paweł, nawet w swojej służbie, wszędzie gdzie zaczynał, pamiętacie, on zaczynał od synagogi, zaczynał od Żydów, z nimi rozmawiał o Mesjaszu, o tym, kim on był i o tym, jakie jest jego zadanie i co on miał zrobić. I tak się rozpoczęła moja służba. Oczywiście w kościele cały czas jestem i robię to, ale też ta służba wśród tego narodu. Najpierw to było w Polsce z ocalonymi z Holokaustu, ci, którzy przeżyli Holokaust. Potem byłem w Związku Radzieckim, na Ukrainie, w Rosji, w Białorusi, na Kaukazie, na Syberii. Pomagaliśmy, miałem fundację, która zajmowała, pomagaliśmy biednym Żydom i dzieciom z tych rodzin tam. Potem pomagaliśmy im w emigracji do Izraela, tak to rozumiałem. Boże Słowo, w którym wczoraj troszeczkę o tym wspominałem, że to jest ich odpowiedzialność, aby mogli wrócić do swojego kraju. To jest Boży cel dla tego narodu i to ma związek też z wybawieniem i z powrotem, z przyjściem Jezusa z powrotem tutaj na tą ziemię. A nam wierzącym na tym zależy, żeby Jezus wrócił, czy nie? Już pierwszy Kościół się o to modlił, tak się pozdrawiali, Maranata, przyjdź Panie Jezu. I dla mnie to jest też, Jezus czeka na pewien głos, który, jak pamiętacie Dawid, był taki okres w życiu Dawida, że został odsunięty przez bunt jego syna od tronu, przez Absaloma, ale potem, kiedy plemiona izraelskie zobaczyły, że to był błąd, że królem jest Dawid, zaprosili Dawida z powrotem, aby zasiadł na tronie, Dawid zrobił jedną rzecz. Zanim zasiadł na tronie, zanim wrócił do Jerozolimy, napisał, wysłał posłańców do Judy, bo to było jego plemię, on pochodził, był z plemienia Judy, do Judejczyków i mówi, dlaczego wy macie być ostatni, którzy mnie zaprosicie do tego, abym ja był waszym królem. I czekał, aż Juda się odezwała. Ja myślę, chociaż Kościół przez całe wieki prosi, aby Jezus przyszedł, Jezus gdzieś nasłuchuje, aż tam z Jerozolimy, aż Żydzi zaczną wołać błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. On na ten głos czeka. Ja myślę, że on już wtedy czekał, kiedy unosił się do nieba. Może zobaczył, że dzisiaj w Jerozolimie jest już tylu wierzących, że mogliby zawołać. Że mogliby zawołać i wołają o przyjście, ale Jezus ma swój czas. Tak jak wczoraj mówiliśmy o święcie Sukot, mówi, to jest wasz czas, mój czas będzie, przyjdę w swoim czasie. To było połowę święta i mówiliśmy, dlaczego w połowie święta się tam pojawił w Jerozolimie. Od tego czasu zaczęliśmy też organizować obozy z Biblią, w czasy z Biblią to nazywam, dla ocalałych z Holokaustu z Izraela, dla żołnierzy z armii izraelskiej, dla młodzieży i dzieci z Izraela, dla weteranów, dla ocalałych z Holokaustu. Zasada była taka, jest do dzisiaj, że oni płacą za bilet do Polski, a ja w Polsce szukam sponsorów, którzy zapłacą za ich pobyt. I przez te wszystkie lata zawsze udawało się, że te pieniądze się znajdowały i oni mogli przyjechać. To był każdy z nich jakby taki był krok w kierunku Boga, a niektórzy z nich uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Wielu z tych staruszków dzisiaj już nie ma. Ale ja się cieszę, że zdążyłem jeszcze przed ich śmiercią pokazać im prawdziwego Mesjasza. I oni mogli, niektórzy z nich mogli uwierzyć, że On jest Mesjaszem. To jest też odpowiedzialność Kościoła też za ten naród. Oni kiedyś zapłacili dużą cenę, aby Ewangelia mogła dotrzeć do nieżydów. Dzisiaj jest ten czas, aby Ewangelia mogła dotrzeć do nich z powrotem. Jedna z rzeczy to jest tekst spisany, ale druga i ta jest ważniejsza Ewangelia, to jest nasze życie. To jest jakby są dwie Ewangelie. Paweł o tym mówi, dwa listy. Jeden jest tutaj spisany, a drugi list to jest nasze życie. Ten spisany, my chcielibyśmy, żeby oni czytali i dajemy go im, ale oni nie chcą czytać. A ten nasze życie, my nie chcemy, żeby oni czytali, a oni to chcą czytać i to czytają. Także to, co wczoraj mówiliśmy, pamiętajmy, jakie jest nasze życie. To w tych kilku słowach. Jak ktoś chce wiedzieć więcej, tam można wejść, tam jest strona naszej służby, to co robimy, są transmisje z naszych spotkań, są wykłady na jakby cały Stary Testament, są materiały, które przez te wszystkie lata żeśmy ucząc, gromadząc to wszystko. A dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie razem przyjrzeli się takiemu tematowi, Kościół, który założył Chrystus. I zaczniemy od Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 46 i 47 wiersz. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Moi kochani, był taki czas, że istniał Kościół, którego członkowie kochali jeden drugiego, troszczyli się o wdowy i sieroty, karmili głodnych i przemieniali miasta. Ten Kościół uczył prawd biblijnych, tworzył dojrzałych wierzących, utwierdzał ich serca, aby przylgnęli do Boga. Ten Kościół nie tylko mówił o Bożej mocy i o Bożej sile, ale przez ten Kościół Bóg uzdrawiał, Bóg wypędzał demony, Bóg wskrzeszał zmartwych. Ten Kościół zdobył pogubione, potracone dusze z niesamowitą efektywnością, ucząc ich i angażując ich w służbie. Ten Kościół był skuteczny nie tylko w jednej etnicznej czy kulturowej grupie, nie był ograniczony. Ten Kościół wzrastał w niesamowitą siłę wszędzie tam, gdzie go założono, tam, gdzie go jakby posadzono. To jest ten Kościół, który my wszyscy szukaliśmy, ale go nigdy nie znajdowaliśmy. Kościół, który ani ja, ani wy nie widzieliśmy. Ale ja wierzę i mam nadzieję, że już niedługo taki Kościół zobaczymy. Ten Kościół często nazywają Kościół pierwszego wieku albo pierwszy Kościół. Kościół Nowego Przymierza, ja nazywam to Kościół Mesjański. Ten pierwszy Kościół to był Kościół Mesjański. To byli wierzący Żydzi, którzy pokochali Jezusa, którzy za Nim poszli. Ten nie do opisania Kościół to nie była bajka czy jakieś legendy. On istniał. I to jest udokumentowane w Nowym Testamencie i w księgach historycznych. To był Kościół, który składał się z realnych ludzi, z realnymi problemami, charakteryzował się życiem. To był żywy Kościół. Charakteryzował się życiem i siłą, mocą, której świat nie mógł się przeciwstawić. Jak czytamy Dzieje Apostolskie i listy, to możemy zobaczyć siłę Kościoła, jak on rósł i jak zajmował świat, i to w krótkim czasie. Jaki był ten wczesny pierwszy Kościół? Wielu myśli, że Piotr po pięćdziesiątnicy poszedł i wynajął jakąś wielką salę, dobudował do niej wieżę, powiesił szyld, pierwszy Kościół katolicki, albo Kościół ewangelicki, albo pierwszy Kościół zielonoświątkowy, baptystyczny, czy możemy tu wymieniać, jaką chcemy nazwę. I rozpoczął służbę w Jerozolimie w najbliższą niedzielę. Czy chcielibyśmy się wybrać razem na nabożeństwo, na zgromadzenie pierwszego Kościoła? Czy chciałby ktoś? To powiem tak, to idźmy tam. W pierwszym stuleciu nikt nie widział kościelnych budynków. Nikt. Z wieżami, zaciemnionymi oknami. Nikt nie widział śpiewnika, nie było biuletynów kościelnych, liturgia, szaty, wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko było inne. A jednak była siła, była moc w pierwszym Kościele. Jakie było uwielbienie, jaka była służba w pierwszym Kościele? Kościół, do którego się wybieramy, to grupa domowa albo domowy Kościół. Pierwszy wczesny Kościół funkcjonował w dwóch obszarach. Dwa poziomy, Kościół domowy i zgromadzenie, społeczność. Składający się z 20 ludzi czy z 30 tysięcy ludzi. Jego podstawą był Kościół domowy. Od czasu do czasu te domowe kościoły zgromadzały się w większych grupach. Często na wolnym powietrzu w Jerozolimie spotykali się w przedsionkach świątyni. Czas spotkań to była sobota wieczór. W kalendarzu żydowskim, jak już wczoraj mówiłem, to była niedziela. Bo tam się dzień zaczyna wieczorem, tak jak Bóg stworzył. Pamiętacie, jak czytamy? I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. I nastał wieczór, i nastał poranek. U nas poranek i wieczór, mówimy, że to był dzień. A tam jest wieczór i poranek. Oni spotykali się w sobotę wieczór, czyli to była koniec szabatu, a też to była niedziela. To już się spotykali się wieczorami, Kościół spotykał się wieczorem, dlatego że w dzień, jak tu wczoraj mówiłem, tak jak większość, wszyscy pracowali. Wszyscy pracowali. Nie mieli, tam nie było dni wolnych. Na tych spotkaniach zawsze była odczuwana Boża obecność, tak jak pisze Paweł w liście do Koryntian, 5 rozdział, wiersz 4, w pierwszym liście. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to moc Pana jest tam. I moi kochani, to jest sens, dlaczego my się zgromadzamy, dlaczego powinniśmy się zgromadzać. Czasami mówimy, że ja i Jezus, nie jesteśmy, On jest w nas. Piękny poranek, niedziela, ja mogę pójść na rzekę, mogę pójść tam i mam z Nim społeczność. Ale to jest inna społeczność, zupełnie inna społeczność. Jezusa, który jest w nas i Jezusa, który jest między nami. Dlatego Jezus powiedział, że gdzie was dwóch albo trzech jest zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. To jest całkiem inna społeczność. I do takiej społeczności jest potrzebne zgromadzenie. Do takiej społeczności potrzebujemy jeden drugiego. Nawet modlitwa, którą Jezus uczył, pamiętacie, to jest stara żydowska modlitwa, którą On uczył. On powiedział, Ojcze mój, tak mówił Jezus? Czy Ojcze nasz? Ojcze nasz. Czyli to jest społeczność, potrzebujemy jeden drugiego. Gdy się zgromadzacie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, to moc Pana Jezusa tam jest. A w obecności Boga, czy w obecności Jezusa Chrystusa, moi kochani, grzesznicy znajdują zbawienie, odstępcy znajdują nawrócenie, znajdują pokutę. Kościół się trochę zmienił dzisiaj od tego, który był. I od idei, jaką Bóg miał w ogóle. Pierwszym dla mnie symbolem czy wzorem Kościoła było, jak gdybyśmy czytali, kiedy Mojżesz był na górze po wyjściu z Egiptu z narodem, dostał obraz. Miał zbudować przybytek, namiot zgromadzenia. Dla mnie to nazywał się Miszkan. To był to jakby pierwszy wzór Kościoła. Miszkan, to słowo hebrajskie, ono ma jakby trzy znaczenia. I dopiero te trzy tworzą jedną całość. Jedno znaczenie to jest zgromadzenie. I od tego słowa powstało to greckie słowo eklezja albo synagoga hebrajskie. To jest czy kehila, zgromadzenie czy społeczność. I od tego została nazwa Kościół. Ale to nie jest Kościół, zgromadzenie. Czy eklezja to nie jest Kościół. Bo drugie znaczenie tego słowa to jest Boża obecność. Mieszkam, to też jest Boża obecność. I trzecie znaczenie tego słowa to jest świadectwo. Jeżeli to się wszystko doda, to mieć świadectwo ze zgromadzenia wokół Bożej obecności, to jest Kościół. Zgromadzenie wokół Bożej obecności po to, aby mieć świadectwo. My często robimy tak, czy w naszym życiu jest tak, że przychodzimy do Kościoła i dzielimy się świadectwem, które Bóg w naszym życiu, o Jego działania. A powinno być odwrotnie. To tutaj doświadczamy Bożej obecności. Wracamy do domu i mówimy, musisz tam przyjść, bo tam jest Boża obecność. To jest sens zgromadzenia. To, co Paweł mówi, kiedy się zgromadzacie, Jezus jest pośród nas, a jak On jest, to się rzeczy zmieniają, to się rzeczy dzieją, to grzesznik pokutuje, to problemy są rozwiązywane, to są odpowiedzi na pytania, które gdzieś masz w głębi serca. I idziesz do swojego domu i masz świadectwo. Tak jak był przybytek, oni szli do przybytku. Mojżesz mówił i wracali do swoich namiotów, mieli świadectwo, bo była Boża obecność wśród nich. Powiem jeszcze, pamiętacie ten 25 rozdział Księgi Wyjścia? Wcześniej, poprzedni rozdział, kiedy oni byli, była pierwsza wojna, którą oni mieli po wyjściu z Amalekitami. Żydzi zaczynali wątpić i mówią do Mojżesza, czy Bóg jest pośród nas? Czy Bóg jest pośród nas? A Bóg wtedy mówi do Mojżesza, dobra, powiedz do ludzi tak, niech każdy, kogo pobudzi serce, przyniesie dar. Zbierzecie to wszystko i mówi, zbudujecie przybytek. I ja zamieszkam wśród was. To była odpowiedź na ich pytanie, czy Bóg jest pośród nas. Czyli to był cel budowy tego przybytku, a potem świątyni, że Boża obecność była wśród nich. To jest ciekawe, tam nie jest powiedziane, że ja zamieszkam w tym przybytku, tylko Bóg mówi, ja zamieszkam wśród was. I to jest ciekawe, dzisiaj z nami jest tak, że my mamy plan, gdy chodzi o Kościół, i Boga prosimy o pieniądze. A tam było tak, Bóg miał plan, a Żydom powiedział, wy zapłacicie za to. Trochę odwrotnie. Ale moi kochani, z Kościołem tak jest, to jest Boży plan, to jest Boża budowla, a nas to ma kosztować. Niektórych kosztowało to zdrowie, a niektórych nawet życie. Idąc za Chrystusem, budując, byli posłuszni Jego Słowu, budowali Kościół. To są Jego plany, a my mamy to realizować, my mamy za to płacić. Jak już powiedziałem, w obecności Boga, w obecności Jezusa Chrystusa grzesznicy znajdują zbawienie, odstępcy, nawrócenie, pokutę. A cuda są czymś naturalnym. We wczesnym Kościele tak było każdego tygodnia. Kiedy zgromadzali się członkowie ciała, oni przychodzili jako żywe kamienie, budujące się w dom Boga, w świątynię. To jest ciekawe, chociaż mówię, to jest jakby każdy temat, można by było jeszcze rozwijać, ale może jako dygresję o kamieniach powiem wam. Pamiętacie, jak była budowana wieża Babel? Z czego oni ją budowali? Z cegły. Cegła nie była budulcem. Raz, że wtedy to był pierwszy wynalazek ludzkości. Oni wynaleźli cegłę. Ale wtedy budowano z kamienia. A glina i to, z czego robili cegły, ona łączyła. To było spoiwo do kamienia. Ale oni wynaleźli cegłę i powiedzieli, zbudujemy z cegły. Dlaczego jest, gdy myślimy o budowie kościoła, nie jest powiedziane, że kościół to są żywe cegły? Tylko jest żywe kamienie. Czym się różni cegła od kamienia? Proszę?
Kamień to
Tak, to jest prawda. Ale jeszcze, jak myślicie, czym może się różnić? Też, jeszcze dalej.
Kamień jest naturalny.
Tak. No glina też w zasadzie, nie? Powiem wam jedno. Cegłę możesz zamienić cegłą. Kamienia nie zamienisz. Bóg przez lata pracował nad tobą. I ty jesteś tym kamieniem, którego on szlifował i który był potrzebny i jest potrzebny do tej budowli. I kiedy ty wypadniesz stamtąd, jest wyrwa na zawsze. Nikt ciebie nie zastąpi. Nikt ciebie nie zastąpi. Bóg przez to mówi, że jesteś ważny dla Niego. Cegłę dzisiaj dasz tą, jak ona jest niedobra, ją możesz wyrzucić, dasz inną. Ale to nie jest budowla, to nie jest kościół. W kościele każdy człowiek jest ważny. Ty jesteś kamieniem, którego Bóg potrzebował w tym konkretnym miejscu, w które cię wstawił. Tam to jest to miejsce, które jest dla ciebie. I nie jest tak, że dzisiaj jesteś tu, jutro będziesz tam. Nie. Cały czas jesteś w tym miejscu. To jest nasza odpowiedzialność. I nie ma znaczenia, w którym miejscu jesteś tej budowli. Bez ciebie to już nie jest ta budowla. Tam jest brak w tej budowli. Dlatego tak ważne jest, abyśmy prowadzili dobre, bogobojne życie. Jak już powiedziałem, kiedy zgromadzali się członkowie ciała, oni przychodzili jako żywe kamienie, budujące się w dom Boga, w świątynię. I tak jak kiedyś Boża obecność napełniała przybytek Mojżesza, jak o tym czytamy w Księdze Wyjścia, 40 rozdział, 34, tam czytamy tak. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I tak jak Boża obecność była w świątyni Salomona, o czym czytamy w drugiej Księdze Kronik, 7 rozdział, pierwsze dwa wiersze. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił ofiarę całopalną i ofiarę rzeźną, a chwała Pańska wypełniła świątynię. Tam zstępowała Boża obecność. I nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniała świątynię Pańską. Tak dzisiaj Boża chwała napełnia Jego nową świątynię, którą jest Kościół. Którą jest Kościół. To obiecał Jezus nasz Pan, albowiem gdzie są dwa, jak już powiedziałem, albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nas. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, o tym mówi. Taki był pierwszy Kościół, on był świątynią, gdzie przebywała Boża chwała. Przez kilka lat dziesiątki tysięcy ludzi było zbawionych. Przez jedno pokolenie Kościół zawojował cały świat. Taki był Kościół. Pod koniec pierwszego wieku Kościół rozprzestrzenił się na cały świat, dlatego że świat nie miał niczego, co mogłoby się przeciwstawić Bożej sile i Jego Kościołowi. Moi kochani, jaki był sekret sukcesów pierwszego Kościoła? Gdybyśmy mogli znaleźć się tam w pierwszym wieku, w Kościele, myślę, że największą niespodzianką i największym zdziwieniem dla nas nie byłby ich sposób uwielbiania, nie byłyby ich codzienne posiłki w czasie nabożeństw i nawet cuda, które były tam na porządku dziennym. Najbardziej by niektórych nas zdziwiło żydostwo pierwszego Kościoła. Pierwszy Kościół to był mesjańskim Kościołem. Taki Kościół, jak większość pierwszych Kościołów, był założony przez mesjańskich Żydów, misjonarzy, takich jak Paweł. Ich Bogiem był Bóg Izraela. Oni cytowali żydowską Biblię i oddawali cześć żydowskiemu Mesjaszowi, Jeszua HaMaszyja, Jezus Chrystus. Większość liderów pierwszego Kościoła to mesjańscy Żydzi. Na ich Hierarchię wartości, na styl ich życia, na światopogląd duży wpływ miał biblijny judaizm. Stary Testament, Mojżesz, prorocy, pisma. Przez pierwszych 400 lat większość chrześcijan świętowało biblijne święta, świętowali szabat jako dzień pokoju. Potem razem również spotykali się w pierwszy dzień po szabacie, świętując zmartwychwstanie Chrystusa. Świadectwa wskazują, że dla pierwszego kościoła było normą mieć bliskie związki ze swoimi korzeniami. A korzenie to, jak już powiedziałem, to był ten biblijny judaizm. To te korzenie podtrzymywały ich życie. To przez Boga dane nauczanie i tradycje były faktorami, które przyczyniły się do sukcesów pierwszego kościoła. Przez pierwsze 300 lat kościół naśladował obraz albo szedł za wzorem ustanowionym przez apostołów i doświadczał, przeżywał takie życie i moc, której świat nie mógł wyjaśnić. Kościół dzisiaj nie ma jeszcze takiej siły i nie ma takiego życia, jakie było w pierwszym wczesnym kościele. Ale dzisiaj, jak nigdy wcześniej, chrześcijanie wołają do Boga, aby Bóg przywrócił to wszystko, co gdzieś po drodze zostało utracone. To, co pogubiliśmy, to, od czego się odsunęliśmy. Ja wierzę, że jeden z ważnych, zagubionych elementów to powrót Kościoła do swoich żydowskich korzeni. Moi kochani, tak jest, to jest budowla, która jest budowana. Dzisiaj nie wiem, które to jest piętro Kościoła, ale w każdym pokoleniu była budowla. Fundament, pamiętacie, jaki jest fundament? Chrystus, prorocy, apostołowie, korzenie, jak już powiedziałem, to jest żydowskie korzenie. Jak budujemy dom, jak mamy fundament, jak mamy parter, jak budujesz piętro, to parteru nie rozbierasz. Parteru nie rozbierasz. A my tak czasami budujemy. Tak się nie buduje. Tak się nie buduje. I często jest tak, dla nas trochę jest mylne, bo tak my to nazywamy, Stary i Nowy Testament. Ja prosiłem Piotra Zarębę, który tłumaczył i mówię, Piotrze, czy możesz zrobić, że będzie stare i nowe przymierze? I on to zrobił. Nie wiem, czy pod wpływem naszej rozmowy, czy też miał taki zamiar. Bo jest różnica. Czym się różni przymierze od testamentu? Pisał z was ktoś już testament? Albo dostał, otrzymał? Co jest ważne w testamencie? A śmierć? Ale to jest, no to śmierć. Ale co jest? Jak napiszesz testament, co jest ważne w testamencie? Podpis i data. Podpis i data. I nie ma znaczenia, czy to jest u notariusza, czy sam to zrobiłeś na zwykłej kartce papieru. Napiszesz tylko twoja wola i napiszesz datę i podpis. Jeżeli sąd stwierdzi, że to jest autentyczny twój podpis, to testament jest ważny. A dlaczego jest data ważna? Bo wszystko, co było przed tą datą, to nie ma znaczenia. Jeżeli mówimy Nowy Testament, to Stary Testament nie ma znaczenia. Bo Nowy Testament jest i stare, to, co było przedtem, nie ma znaczenia. Jeżeli jest Stare Przymierze i Nowe Przymierze, przymierze nie anuluje żadnego przymierza. Przymierze uzupełnia przymierze. Nowe przymierze. I Bóg, kiedy mówił przez Jeremiasza, że przyjdzie, że ja zawrę z wami, nie mówi Nowy Testament. Tylko z wami zawrę nowe przymierze. I jest różnica między jednym przymierzem a drugim. Tamte było na kamiennych tablicach, było wypisane prawo. A w nowym przymierzu gdzie to prawo było wypisane? W sercu. Ale prawo się nie zmieniało, było to samo prawo. Nie było tam inne prawo i tu inne prawo. To samo prawo. My czasami mamy tak, że prawo było dane, że na przykład że Żydzi przez uczynki byli zbawieni. Żydzi w ogóle nie mają takiego terminu jak zbawienie. I to nie miało żadnego związku. Przecież zobaczcie, kiedy Bóg ich wyprowadził z Egiptu, to była łaska, oni prawa jeszcze nie mieli. Jak już byli wolni, wyzwoleni, zbawieni, bym powiedział, dopiero dostali prawo. I Bóg mówi, macie prawo, a tak zbawiony człowiek ma żyć. To samo robi Chrystus z nami. On nas zbawił, a mówi, a wierzący człowiek tak ma żyć. I to jest prawo, które On nam dał i to prawo, powiem, jeszcze bardziej pogłębił i rozszerzył. To nie jest tak, że to się nie zmieniło tak. Tam jest, jak w Starym Prawie jest powiedziane, oko za oko, ząb za ząb. My czasami mówimy, że jak to bardzo okrutne było. A to nie chodziło o to, że jak ty mi wybijesz oko, to ja tobie wybiję oko. Nie musiałem tego robić. Ale powiedzcie, no, powiem wam tak, jak oko za oko, to mogę powiedzieć noga za nogę. Jaka satysfakcja dla na przykład dla Roberta Lewandowskiego, jak ja mu złamię nogę, że on mi złamie nogę. Jaka satysfakcja dla niego? Nie, tam jest jak ja złamię mu nogę, to ten czas, jeżeli on nie pracuje, to ja muszę, to jest konsekwencja, ja biorę na siebie. Ja muszę zapłacić mu odszkodowanie, muszę zapłacić, to ja bym się nie wypłacił za to. Moja noga ma inną wartość. To jest tak samo jak dla snajpera, który jest, albo strzelca, że jak ja mu wybiję oko, jaka jest satysfakcja dla niego, że on mi oko wybije? Nie o tym Bóg mówił. Bóg mówił o zadośćuczynieniu. I Jezus to potem tłumaczył. Kiedy Jezus mówi, jest napisane, nie będziesz mordował. A mówi, a ja wam powiadam, a co to znaczy, nie będziesz mordował? Na przykład, jak długo bym mógł dusić Daniela, żeby nie złamać tego przykazania? Jak długo? Aż przestanie oddychać? Jak długo? Dokąd ja się mogę, albo nie będziesz co złożyć, to dokąd mogę się posunąć? Jezus mówi, to się zaczyna już w twoim umyśle, w twoim sercu. Nie musisz, to co ty zrobisz, to jest finisz tego, co się zaczęło w twoim sercu. Jezus mówi, tam gdzie się to zaczyna, że tutaj trzeba z tym walczyć. Nie z owocem, to jest tak jak jabłonka ma, dzika jabłonka, owoce. Nie? To są gorzkie, kwaśne, my je zrywamy, wyrzucamy. Ale za rok znowu jest to samo. Znowu są dzikie i kwaśne owoce, jak jest czas owocowy. Co ja muszę zrobić? To trzeba zmienić, ją trzeba przeszczepić. Trzeba wszczepić w szlachetne. To jest to, co się dzieje z nami. Nie tylko jakby zniszczyć amunicję, czy magazyn z amunicją. Trzeba zniszczyć fabrykę, która tą amunicję produkuje. I o tym mówi Jezus. Jak już powiedziałem, dzisiaj jak nigdy wcześniej chrześcijanie wołają do Boga, aby Bóg przyszedł, przywrócił to wszystko, co zostało utracone. Ja wierzę, że jeden z tych ważnych, zagubionych elementów, jak już powiedziałem, to powrót Kościoła do swoich korzeni, do żydowskich korzeni. Gdy patrzymy na życie i siłę pierwszego Kościoła, bardzo ważnym jest zobaczyć, że Kościół nie powstał z niczego. Kościół nie powstał z niczego. To nie był incydent, to nie był przypadek w historii. To było zaplanowane, Kościół był częścią Bożego planu dla ludzkości już w czasie stworzenia świata. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę. I to wszystko, co się działo, to miało związek z Kościołem. Powstanie, powołanie Izraela, to, co Bóg mówił i potem stworzenie nawet narody, to wszystko miało, to było wszystko w Bożym zamiarze. I myśmy wczoraj troszeczkę o tym mówili, jak Bóg przygotowywał i powołanie Abrahama. Moi kochani, w czasie 2000 lat Bóg przygotowywał scenę dla pojawienia się Kościoła. I gdy czas Jego narodzin, Kościoła się przybliżał, Jezus ogłosił swoim naśladowcom, ja zbuduję Kościół mój. To jest Mateusz 16, rozdział 18 wiersz. Pamiętacie, co jeszcze powiedział? I co to znaczy? Że piekło nie wejdzie do Kościoła. Nie, nie Jezus, nie o tym mówi. Jezus mówi, że piekło Kościoła nie zatrzyma, że Kościół wejdzie do piekła i będzie stamtąd ratował ludzi. że to, ale to mówił też do Abrahama, że on posiądzie bramy grodów, że bramy grodów go nie zatrzymają. Tego poselstwa, że jest jeden Bóg, prawdziwy Bóg, nie zatrzymają, że on przejrze, że to nauczanie, to było cel, dla którego Bóg powołał ten naród. A dzisiaj to jest nasza odpowiedzialność. I Jezus mówi, że nie zatrzyma cię, piekło cię, te bramy cię nie zatrzymają, ty tam wejdziesz. Tylko problem jest taki, że my tam nie idziemy. Trzeci rozdział listu do Rzymian, listu Pawła do Efezjan, opisuje Kościół jako tajemnicę, która nie była znana ludziom w dawnych pokoleniach. Ale ta tajemnica zawierała się w tym, że u Boga był plan, żeby poganie czy nie Żydzi, żeby ich uczynić współdziedzicami obietnicy wraz z Żydami w Chrystusie Jezusie poprzez Ewangelię. W wierszu 6 tego trzeciego rozdziału o tym czytamy, listu do Efezjan. Dając im możliwość doświadczania, przeżywania wszystkich błogosławieństw w Chrystusie Mesjaszu Izraela. W czasie ery Starego Przymierza Bóg pracował przez swój wybrany naród, przez Żydów. Gdybyś wtedy, będąc nie Żydem, byś był z narodów, chciałbyś poznać prawdziwego Boga, musiałbyś najpierw stać się Żydem. Ich nazywano tak w Nowym Testamencie bojący się Boga, albo to byli prozelici. Bóg jakby ograniczył siebie poprzez wieczne przymierze, jakie zawarł z Izraelem. I wszystkie jego błogosławieństwa, przymierza, były dziedzictwem tego przymierza. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. To jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tak pisze Paweł do Rzymian, 9 rozdział, 4, 5 wiersz. Dla każdego wierzącego Izraelity, to dotyczy każdego wierzącego Izraelity. Ale przez cały ten czas Bóg miał ukryty plan. On zawierał się w tym, aby przez Kościół przyprowadzić również nie Żydów do przymierza z Nim, aby narody także mogły otrzymać Boże błogosławieństwo. Paweł opisuje w liście do Efezjan, w rozdziale drugim, od 11 wiersza, w ten sposób. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei, bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. On stworzył w sobie samym z dwóch, to znaczy Żyda i nieżyda, jednego nowego człowieka. I to jest, jak na marginesie powiem tak, to jest to, co Paweł pisze w innym miejscu, że nie ma Żyda ani Greka. A kto jest? Nowy człowiek. Nowy człowiek. Tam on mówi, nie ma mężczyzny ani kobiety. To nie jest tak, że jak się nawrócisz, to jesteś bezpłciowy. Czy obojnakiem? Nie. Tylko jest, jak musimy dopatrzeć, co jest. Jak nie ma Żyda i nie ma Greka, to kto jest? I Paweł pisze, jest nowy człowiek, który powstał z Żyda i z Greka. Że on zburzył przegrodę, która była między... przegroda nienawiści nawet była. Pamiętacie, nawet ta Feres, ta przegroda nazywała się, która była w Jerozolimie, w świątyni, oddzielała przeciąg pogan od Żydów. Ta przegroda nazywała się Feres. Wiecie, czy kto miał imię Feres? W rodowodzie Jezusa jest taki gość. Tamar, która była w ciąży z Judą, miała bliźniaków. Pierwszy, który wystawił rączkę, się rodził i ona dali czerwoną wstążkę na rączce, żeby wiedzieć, kto będzie pierworodnym. Ta rączka się schowała i wyszedł drugi i nazwała go Feres. Co to znaczy? Tam jest dosłownie napisane. Ten, który przebił, czy przełamał przegrodę, przeszkodę. I to już było w Jezusa rodowodzie. Że On zniszczy tą przegrodę, jaka była między Żydami i nieżydami. A też zniszczy tą przegrodę, zasłona, która była między miejscem na świętszym. Pamiętacie, rozerwała się po Jego śmierci. On stworzy ten dostęp. On stworzył w sobie samym, z dwóch, Żyda i nieżyda, jednego nowego człowieka. Tak więc już nie jesteście obcymi, przechodniami, lecz współobywatelami, świętych i domownikami Boga. Tak Bóg widzi Kościół. To Jezus rozpoczął 2000 lat temu. Kościół to Boża droga. Jeszcze raz tutaj powiem. Przedtem, wtedy, w Starym Przymierzu, jakbyś chciał mieć łączność z Bogiem, musiałbyś przejść na judaizm, musiałbyś się stać Żydem. Zostać obrzezany i być, i tak byś był prozelitą. Powiem, byś był traktowany przez innych trochę jakby takiej drugiej kategorii. A Jezus, Bóg przez Jezusa zaoferował nam coś o wiele, wiele większego. Przez moją ofiarę Jezus mówi, stajesz się domownikiem. Stajesz się domownikiem, stajesz się dziedzicem. Tak czytamy. Tak więc już nie jesteście obcymi, nie jesteście przechodniami. Lecz współobywatelami świętych, jesteście domownikami Boga, to jest twój dom. Ta owczarnia, ten dom Izraela, który, o którym czytamy, to jest teraz twój dom. Jak uwierzyłeś, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, stałeś się dziedzicem, stałeś się domownikiem, należysz do tego domu. Nie musisz ani się obrzezywać, nie musisz przechodzić na judaizm, nic nie musisz. Jedyne, co musisz, to uwierzyć, że Jezus jest twoim Zbawicielem. To jest Kościół, który on zaczął budować. I moi kochani, to nie jest tak, że to się wzięło znikąd, że tego nie było. Pamiętacie, kiedy Piotr z Janem szli do świątyni, tam oni, to by mieli w tradycji, ci Żydzi, którzy mieszkali w Jerozolimie, chodzili 3 razy dziennie do świątyni, aby się modlić. I tam był człowiek, który był chromy. Podeszli do niego i co mu powiedzieli? Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. Człowiek wstał, było zbiegowisko. I jak Piotr zaczyna swoje wystąpienie? Pamiętacie? Nie, nie, ale już jak on wstał, jak już był uzdrowiony. Piotr potem ma swoje przemówienie. Od czego zaczyna? I dalej? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. On nie mówi do nich, słuchajcie, to jest nowa religia, to jest początek chrześcijaństwa. On mówi, Bóg, że to, co się stało, to Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Przed chwilą oni byli tam w świątyni i tak do dzisiaj się tak rozpoczyna każda modlitwa. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Piotr mówi, to jest to, co Bóg zamierzył, to, co Bóg zrobił. I mówi o tym, że dał Jezusa, wyście go odrzucili, czy zabili tam, powiedział. Ale my byliśmy świadkami, że on powstał z martwych, a teraz wy jesteście świadkami, bo ten człowiek chodzi. Ale mówi, to jest to samo. To nie, Jezus nie przyszedł założyć nowej religii, ani kościoła nawet. To jest to zgromadzenie, bo u nas to słowo tak brzmi. Jest, o nim jest powiedziane, że on zbawi lud swój od grzechów ich. To był jego cel przyjścia. I Jezus kiedy mówi, ja zbuduję to zgromadzenie. Zgromadzenie wokół Bożej obecności. Żydów i nieżydów. Tak, aby zdobyć cały świat dla Bożej chwały. Moi kochani, Kościół to Boża droga włączenia Żydów i narodów w błogosławieństwo przymierza Boga z Izraelem. I tak jak do dzisiaj Kościół to Boża droga, na której Chrystus nas prowadzi poprzez swojego Ducha. Zaczynaliśmy od początku Dziejów Apostolskich. Bardzo lubię też zakończenie tej księgi. Jest tam pokazana dziwna droga budowania Kościoła. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. To Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, wiersz 16. I pozostał przez całe 2 lata wynajęty przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając, i słuchajcie teraz, nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. To jest Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, 30 wiersz. To ostatni przekaz o losach Pawła i wczesnego Kościoła. Paweł był odważnym, był odważnym głosicielem Ewangelii Chrystusa. Poświęcił życie głoszeniu dobrej nowiny, aż wreszcie znalazł się w domowym areszcie w Rzymie. Chociaż przykuty do rzymskiego żołnierza, spędzał czas nauczając ludzi o Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie. Drogi tego świata, moi kochani, nigdy nie są Bożymi drogami, a ludzie tego świata nie są Bożymi ludźmi. Ten, którego umieszczono w prostym domu i skuto z rzymskim żołnierzem, rzucił długi cień sięgający 2000 lat. I nie był to ktoś zasiadający na tronie czy na wysokim urzędzie w mieście? Czy czasami nie wydaje się nam, że idzie nam jakoś marnie, tak jakbyśmy znajdowali się w jakiejś niewoli? Jeżeli tak się czujesz, to podnieś głowę do góry. Możliwe, że Paweł też tak się czuł, zamiast wędrować w stronę Hiszpanii, bo tam miał iść. By zwiastować tam Ewangelię, był w Rzymie, skuty ze swoim strażnikiem, mając wpływ tylko na tych, którzy go odwiedzali. A jak już powiedziałem, Boże drogi nie są naszymi drogami. I Bóg zmienił całą historię ludzkości, używając do tego Pawła w miejscu jego aresztu, kiedy był przykuty do rzymskiego żołnierza. A w naznaczonym mu dniu zeszliśmy się u niego, w jego mieszkaniu, jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawy od rana do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu, i słuchajcie tego, przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. 28 rozdział, wiersz 23. Paweł wiedział, że najważniejszym zadaniem jest poznanie Boga i Jego drogi, aby prośba bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi mogła się zrealizować, którą dał mu Jezus, aby mogła się spełnić. Nie ma ważniejszego powołania ani większego przywileju niż zamieszkiwanie w Jego obecności, chodzenie za Nim, Jego drogami. Moi kochani, żyjemy w świecie, któremu bardzo daleko do nieba. Ludzie zgubili prawdziwego Boga, a tym samym zagubili samych siebie. Nasza ścieżka życia znajduje się w Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział: ja jestem drogą. Znajduje się w Jezusie Chrystusie i w słowie, jakie On do nas skierował. I naszym zadaniem jest pokazać ludziom Jezusa i Jego drogę. I to jest odpowiedzialność Kościoła. To jest Twoja i Twoja, moja odpowiedzialność. Bóg w nas, jak powiedziałem, jesteśmy kamieniami, które Bóg przez lata przygotowywał, szlifował, układał, postawił w to miejsce, w którym chciał Ciebie mieć. Zainwestował wielkie pieniądze, bym powiedział, w Ciebie i we mnie. Włożył w nas skarb. Masz coś, czego potrzebują inni, twoi sąsiedzi, twoi znajomi, może twoja rodzina, czy twoje dzieci, albo twoi rodzice. I moi kochani, nie roztrwońmy tego, dlatego że inni tego potrzebują. A my zostaliśmy do tego powołani, aby innym to przekazać. Przekazać to poselstwo, przekazać to życie. Świat jest pogubiony. Zatracili gdzieś Boga, zatracili siebie. Ludzie są, nie mają nadziei. Wierzący człowiek, to jest wasza odpowiedzialność tutaj we Lwówku. Aby Chrystus był znany. I kończąc, chciałbym jeszcze wrócić do swojej służby, którą wykonuję. Wczoraj tutaj powiedziałem o jednej kobiecie, wtedy była młodą dziewczynką, która wyjeżdżała, kiedy była likwidacja getta w Wilnie. Ona stała i prosiła, zatrzymywała samochody i furmanki, aby ją zabrać stamtąd i uratować. Jeden samochód się zatrzymał, ona była bardzo wychudzona i ona mówi, weźcie mnie. Ja nie zajmę wam dużo miejsca. Ale nikt jej nie wziął. Bóg ją inaczej uratował. I ja wam powiem tak. Wy jako zbór i każdy z was macie swoje odpowiedzialności, macie swoją służbę. I to, do czego chciałbym was zachęcić, tam są te ulotki, żebyśmy mogli zrobić w sercu trochę miejsca dla Żydów. Oni nie zajmą wam dużo miejsca. Ale w swoich modlitwach, w tym wszystkim, co robicie i w tym, co służycie, żeby mieć trochę miejsca dla nich, aby oni mogli wrócić do Boga. Powiem, ani Ameryka, ani Unia, nikt nie jest w stanie im pomóc. I to oni przez lata mieli nadzieję, że opierali się na tym czy na tamtym, tak jak było w starożytności, tak jak było dawniej. I Bóg to w 32 rozdziale napisał. Te nadzieje, które oni pokładali, to na kim się opierali. Najpierw też jak byli w Egipcie, na Egipcie, jak tam przyszli, też się opierali. Bez Chrystusa, On jest jedyna nadzieja, jedynym ratunkiem. Zróbmy trochę dla nich miejsca. I powiem, to jest nasza odpowiedzialność. Pamiętacie? Kościół ma być światłem. Czy nie? Jak czytam objawienie, tam jest, jak Jan przechodził, widział świeczniki. Bóg się pyta potem, czy anioł jego pyta, czy rozumiesz, co widzisz, co to jest? On mówi, nie. I on mówi, Jasiu, co to były te świeczniki? To było 7 kościołów, ale te świeczniki to były menory. A co to była menora? Pamiętacie, to jest ten świecznik, który Mojżesz widział i który miał wybudować. Basalel potem to robił. To był ten świecznik menora, był stał w przybytku, potem w świątyni. To jest ten 7-ramienny świecznik, który dzisiaj też jest herbem Izraela. To jest to samo napisane u Zachariasza. Pamiętacie, 4 rozdział, tam jest powiedziane, co widzisz Zachariasza. On mówi, widział świecznik i gałązki oliwne, czy olej, i mówi, czy wiesz, co to jest? On mówi, nie. I też mu anioł objaśnił i tam jest potem jest takie słowo, że nie siłą i mocą, ale moim duchem to się stanie. I to jest dzisiaj w herbie izraelskim. Jest menora, są te 2 gałązki oliwne i jest ten tekst, że moim duchem to się stanie. I Kościół jest przyrównany do tego świecznika. W objawieniu o tym czytamy. Świecznik ma być światłem. Sam świecznik z siebie nie świeci, to jest fakt. Świecznik tylko podtrzymywał te lampki z oliwą. Oliwa świeciła. I Kościół też sam z siebie światła nie daje. To Chrystus jest światłem, to Duch Święty jest światłem. Ale Kościół ma być światłem, ma nieść światłość dla świata, bo ludzie chodzą w ciemności, jak czytamy. A że jesteśmy tą menorą, porównani do takiego świecznika, który jest herbem Izraela, to myślę, że też chociaż trochę powinniśmy być światłem dla Żydów, dla Izraela. To jest nasza odpowiedzialność też. I chciałbym was do tego zachęcić. I kończąc, jeżeli możemy powstać, chciałbym zakończyć modlitwą. Panie Boże, ja dziękuję ci za Kościół, który